Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czym jest ekumenizm? Jak on wygląda w Rosji? Czy w rodzinie można żyć duchem ekumenicznym? Jaką formę miałoby przyjąć zjednoczone chrześcijaństwo? Na te pytania odpowie pracujący w Rosji werbista. Zaczynamy od aktualności watykańskich. 22 stycznia na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Na rolę Czarnogóry jako pomostu między Wschodem i Zachodem wskazał papież, przyjmując pierwszego ambasadora tego kraju przy Watykanie. Antun z Butega złożył dziś listy uwierzytelniające. Stolica Apostolska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Republiką Czarnogóry ponad miesiąc temu. Już przed pół rokiem uznała oficjalnie jej niepodległość, proklamowaną kilkanaście dni wcześniej po ogłoszeniu wyników majowego referendum.
Benedykt XVI przypomniał, że Czarnogóra jest miejscem spotkania katolicyzmu z prawosławiem, a także chrześcijaństwa z islamem. Ten niewielki kraj daje szczodry wkład w rodzinę narodów europejskich. Od wieków jest on w dialogu z biskupem Rzymu. W XI wieku papież Grzegorz VII uznał niepodległość powstałego wówczas na terenach dzisiejszej Czarnogóry państwa i przesłał jego władcy Michałowi insygnia królewskie. W XIX wieku książę czarnogórski Mikołaj zawarł konwencję ze stolicą apostolską, by zapewnić opiekę duszpasterską mieszkającym w tym kraju katolikom. Ojciec Święty podkreślił pełną respektu postawę ówczesnej cerkwi prawosławnej, która nie sprzeciwiła się temu porozumieniu z Rzymem. Obecność prawosławia w Czarnogórze jest żywa i stolica apostolska pragnie prowadzić z nim nadal braterski dialog, zapewnił Benedykt XVI.
Anton z Butega ma 56 lat, jest z wykształcenia ekonomistą. W roku 1991 przyszły ambasador Czarnogóry przy stolicy apostolskiej wyemigrował razem z rodziną do Włoch. Przez ostatnich 12 lat pracował w papieskim dziele misyjnym świętego Piotra Apostoła przy Kongregacji Ewangelizacji Narodów.
Benedykt XVI mianował prałata Michaela Banacha stałym przedstawicielem Stolicy Świętej przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz przy Komisji przygotowującej traktat o całkowitym zakazie prób jądrowych. Równocześnie został on stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju przemysłowego i przy biurze ONZ w Wiedniu.
Prałat Michael Banach ma 44 lata, jest księdzem amerykańskiej diecezji Worcester. W watykańskiej dyplomacji pracuje od 1994 roku. Dotychczas przebywał na placówkach w Boliwii i Nigerii, a ostatnio w sekcji sekretariatu stanu do spraw relacji z państwami. Zna angielski, włoski, francuski, hiszpański i polski. Obecne stanowisko obejmuje po arcybiskupie Leo Boccardim, który 16 stycznia mianowany został nuncjuszem w Sudanie.
W naszym studiu witamy dzisiaj ojca Jakuba Błaszczyszyna, werbistę, zaangażowanego od kilku już lat na polu ekumenicznym w Rosji.
Witam serdecznie, radiosłuchacz.
Proszę ojca, czym jest ekumenizm? Jak możemy zdefiniować ekumenizm dzisiaj?
Ekumenizm to bardzo szerokie pojęcie, które należałoby dogłębnie analizować, ale tak najbardziej ogólnie, najprościej powiedziawszy, ekumenizm oznacza wszelkiego rodzaju dążenia ze strony różnych grup chrześcijańskich, kościołów czy wspólnot, które to dążenia zmierzają do jedności. Jedności najpierw na poziomie wiary, a później nawet na poziomie interkomunionalnym, to znaczy na poziomie sakramentalnym. Chodzi o to, aby w końcu nastąpił dzień, w którym wszyscy razem, chrześcijanie, którzy wyznajemy tą samą wiarę, którzy jesteśmy ochrzczeni w imię tejże samej Trójcy Świętej, żebyśmy mogli wspólnie razem sprawować Najświętszą Ofiarę, Eucharystię i żebyśmy wspólnie razem mogli karmić się Jezusem Eucharystycznym. Oczywiście ekumenizm, tak szeroko nazwany, zakłada przede wszystkim porozumienie na poziomie miłości. Mówi się o tak zwanym dialogu miłości, który poprzedza wszelkiego rodzaju dialog prawdy. Dialog miłości, chodzi o różnego rodzaju kontakty między chrześcijanami, różnych wspólnot chrześcijańskich, które byłyby świadectwem dążenia właśnie do jedności. Na podstawie tejże miłości wzajemnej można budować dialog prawdy, czyli różnego rodzaju dyskusje, dialogi dwustronne, które zmierzają do wyjaśnienia pewnych trudności doktrynalnych, które ewidentnie między różnymi grupami chrześcijańskimi istnieją. Chodzi o to, aby te trudności wyjaśnić, aby dojść do pewnego rodzaju porozumienia. Gdy natomiast osiągnie się pełne porozumienie na poziomie prawdy, czyli na poziomie doktrynalnym, będzie można przystąpić do tego ostatecznego momentu, który jest i celem ruchu ekumenicznego, które jest komunia właśnie sakramentalna, czyli wspólne celebrowanie mszy świętej. Kościół katolicki włączył się aktywnie w dialog ekumeniczny od Soboru Watykańskiego II, ale szczególnie tempa rozwój ekonomiczny nabrał w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. Przypominamy sobie jego encyklikę Autunum Sint na temat jedności chrześcijan, różnego rodzaju gesty, pojednania, tak zwany program papieski oczyszczania pamięci, czyli powiedzmy przepraszania za grzechy przeszłości, a także pewnego rodzaju perspektywy, które Jan Paweł II otworzył na przyszłość poprzez różnego rodzaju kontakty z przedstawicielami innych wspólnot chrześcijańskich.
Pracuje ojciec w Rosji. Na czym polega specyfika ekumeniczna na terenie tego kraju?
Ekumenizm w Rosji to jest chleb codzienny dla każdego chrześcijanina, tak katolika, jak i prawosławnego. Musimy sobie zdać sprawę, że Rosja to jest kraj zamieszkały przez 140 milionów ludzi, w którym większość obywateli uznaje się za prawosławnych, natomiast zaledwie 1% przyznaje się do religii katolickiej. I patrząc z punktu widzenia katolickiego, można powiedzieć, że każdy katolik, który chce wyznawać swoją wiarę katolicką w sposób świadomy i pełny, styka się na co dzień z problemem ekumenizmu. I ja bym wyróżnił, gdy chodzi powiedzmy o ekumenizm w Rosji, czy takie główne płaszczyzny tegoż dialogu ekumenicznego. Jest tak zwany dialog oficjalny, hierarchiczny. Jest także dialog nieoficjalny. Różnego rodzaju kontakty dwustronne na poziomie parafii, wspólnot zakonnych, czy też ruchów religijnych, które są obecne na terenie Rosji. Oraz ten dialog, powiedzmy, na poziomie najbardziej podstawowym, czyli dialog ekumeniczny, który odbywa się w ramach ognisk rodzinnych.
Proszę ojca, jak wygląda ten dialog na tym poziomie oficjalnym, możemy powiedzieć na tym poziomie hierarchicznym?
To jest bardzo trudne pytanie i bardzo złożone, dlatego że chociaż oficjalnie kontakty między Stolicą Apostolską a państwem rosyjskim istnieją, nie zostały przerwane, jednak kontakty między biskupami, między hierarchią katolicką i hierarchią prawosławną przeżywają ostatnio znaczący kryzys w kontaktach. Oczywiście można by sobie zadać pytanie, jakie są przyczyny tegoż kryzysu. Ze strony katolickiej nie widzimy znaczących powodów do tego, żeby ten kryzys w dalszym ciągu się przedłużał. Natomiast ze strony prawosławnej wysuwane są trzy rodzaje zastrzeżenia, gdy chodzi o obecność katolików na terenie Rosji. Po pierwsze, jest to tak zwany problem prozelityzmu. Chodzi o zaangażowanie przedstawicieli Kościoła katolickiego, tak księży, jak i sióstr zakonnych, w rozwój struktur kościelnych, czyli organizowanie parafii, życia religijnego, publikacje, seminarium duchowne, czy też różnego rodzaju instytucje katolickie, które zmierzają do pogłębienia życia religijnego katolików na terenie Rosji. Ze strony prawosławnej tego rodzaju inicjatywy są oceniane jako próba, powiedzmy, przeciągania prawosławnych do katolicyzmu. Oczywiście wiele razy ta kwestia była wyjaśniana, że nasza obecność katolików w Rosji, katolickich księży, sióstr, biskupów nie jest skierowana do wyznawców Kościoła prawosławnego, a jedynie do katolików, bądź też niewierzących, do których jesteśmy zawsze otwarci. To pierwszy problem, czyli prozelityzm. Kolejny problem to problem struktur Kościoła katolickiego. Jak pamiętamy, w 2002 roku ojciec święty Jan Paweł II erygował 4 diecezje na terenie Rosji, w Moskwie, w Saratowie, w Nowosybirsku i w Irkucku. W związku z tym struktury Kościoła katolickiego zostały w pewien sposób uporządkowane. Spotkało się to z zarzutem właśnie rozwoju misji katolickiej na terenach Rosji, które w ocenie i mniemaniu hierarchów prawosławnych, którzy wyznają swoistego rodzaju pryncyp kanoniczności terytorialnej, uznają to jako swoistego rodzaju działanie misyjne na terenie Rosji. I chcieliby, żeby też struktury Kościoła katolickiego zostały co najmniej zlikwidowane. I trzeci problem to jest problem Kościoła unickiego, czyli problem Kościoła grekokatolickiego, szczególnie na terenach Ukrainy, ale sprawa też ta dotyczy Rosji. Jak wiemy, po II wojnie światowej Kościół grekokatolicki został wcielony siłą do Kościoła prawosławnego. Po 1989 roku Kościół grekokatolicki próbuje odnaleźć swoją tożsamość i próbuje również powrócić do swoich posiadłości, kościołów, parafii, które miał przed wojną. To też spotyka się ze znacznym sprzeciwem ze strony hierarchów prawosławnych.
Proszę ojca, jak to wygląda na poziomie parafii?
Na poziomie parafii wygląda to bardzo różnie. Zależy to przede wszystkim od cech charakteru, od otwartości poszczególnych księży, tak katolickich, jak i prawosławnych. Z reguły oczywiście księża katolicy są otwarci na jakikolwiek znak, na jakikolwiek kontakt z księżmi, z biskupami prawosławnymi. Patrząc na zaangażowanie moich współbraci na terenie Rosji, muszę powiedzieć, że różnie to wygląda. Mamy pięknie układającą się współpracę w Błagowieszczeńsku, w Tambowie, gdzie poziom współpracy tej parafialnej, nawet w kontaktach z biskupami prawosławnymi lokalnymi, układa się bardzo dobrze. Są oczywiście i świadectwa zupełnie przeciwne, gdzie ta współpraca nie układa się, na przykład w Jarosławiu, gdzie nasi współbracia musieli opuścić placówkę ze względu na to, że spotkało się to ze sprzeciwem ze strony lokalnego biskupa prawosławnego. Ja muszę powiedzieć z mojej własnej praktyki duszpasterskiej, że ten kontakt na poziomie parafialnym jest czasami bardzo wspaniały. Muszę powiedzieć, że pracowałem w kościele świętego Ludwika na Łubiance, niedaleko Piasu Czerwonego, i pozostałem w kontakcie z wieloma księżmi prawosławnymi, seminarzystami, którzy przychodzili do nas do kościoła, aby niejako zweryfikować swoją wiedzę na temat kościoła katolickiego. I pamiętam wiele dyskusji, rozmów, w których to nie tylko oni poznawali tradycję kościoła łacińskiego, rzymskiego, obrzędowość także naszą, ale z drugiej strony ja sam również mogłem się w pewien sposób ubogacić o to wszystko, co usłyszałem z ich strony. Pamiętam wspólne wyjazdy, wspólne modlitwy. Niektórzy z seminarzystów prawosławnych chcieli uczestniczyć w międzynarodowych spotkaniach młodzieży organizowanych przez Ojca Świętego. Oczywiście zawsze ich zabieraliśmy ze sobą z grupą młodzieży i podobnie modlitwy ekumeniczne prowadzone przez wspólnotę Steze, również ponieważ uczestniczyliśmy aktywnie w tych spotkaniach, często z nami podróżowali także i prawosławni. I myślę, że na tym poziomie parafialnym współpraca przynajmniej w Moskwie układała się dość dobrze. Pamiętam też oficjalne modlitwy, które odbywały się w kościele, w którym oprócz reprezentantów prawosławnych uczestniczyli także przedstawiciele innych wspólnot chrześcijańskich. Nie zapominajmy, że wspólnota protestancka jest równie liczna w Rosji, także innego rodzaju wspólnoty chrześcijańskie. Wiele zależy od talentu, od otwartości i od kontekstu lokalnego diecezji.
Przecież myślę, że chyba też interesującym, ciekawym tematem jest, jak wygląda ten ekumenizm w rodzinach.
I to jest właśnie najciekawsza rzecz, dlatego że ja uważam, że ekumenizmu w zasadzie trzeba byłoby uczyć się od ekumenicznych rodzin. Pamiętam ze swojej praktyki właśnie duszpasterskiej w Moskwie wiele rodzin, które złożone z jednej strony z katolika, powiedzmy, i z osoby prawosławnej, potrafiły w jakiś sposób naturalny, poprzez chyba najpierw ten dialog miłości, czy wzajemne zrozumienie, przejść ponad podziałami konfesyjnymi. Nie wiem, jak to się dokładnie odbywało, bo nigdy nie próbowałem wniknąć w te rozmowy, w dialogi, które odbywały się w rodzinach na temat wychowania dzieci, uczęszczania na nabożeństwa, czy przede wszystkim świętowania świąt. To bardzo ciekawa sprawa, na przykład jak w rodzinie prawosławno-katolickiej świętować święta Bożego Narodzenia, gdzie najpierw jest Boże Narodzenie katolickie, później następuje Nowy Rok katolicki, a później dopiero prawosławne Boże Narodzenie, prawosławny Nowy Rok. Okazuje się, że rodziny właśnie te złożone, katolicko-prawosławne, miały okazję do czterokrotnego świętowania praktycznie tychże samych świąt. I było to wspaniałe. Oczywiście trzeba zapominać, że mamy przykłady także przeciwne, gdzie strona prawosławna absolutnie zakazywała tej katolickiej uczęszczania na nabożeństwa czy posyłania dzieci na katechizację. Niemniej jednak trzeba się nam wzorować na tych rodzinach, w których układa się ta współpraca wspaniale, gdzie jakoś harmonizują elementy i obrzędowości wiary katolickiej z obrzędowością tą prawosławną. Myślę, że wpatrując się w przykład tychże rodzin, możemy rozwinąć nasze parafie i współżycie prawosławnych i katolickich na tych terenach.
Ojciec zajmuje się ekumenizmem nie tylko od strony takiej praktycznej, ale również też od strony naukowej. Niejednokrotnie uczestniczył w różnych spotkaniach naukowych. Jakie są perspektywy ekumenizmu na przyszłość?
Myślę, że gdy chodzi o dialog oficjalny, przynajmniej gdy chodzi o terytorium Rosji, wydaje się, że są pewne znaki ocieplenia sytuacji. Myślę także, może byłoby zbyt wcześnie mówić o ewentualnej wizycie Benedykta XVI w Rosji. Niemniej jednak pewnego rodzaju kwestie są wyjaśniane. Jest komisja prawosławno-katolicka, która działa na terenie Moskwy przy diecezji Matki Boskiej, która ma za zadanie wyjaśniać każdego rodzaju przypadek tak zwanego prozelityzmu. Podobnie wydaje mi się, że kwestia struktur katolickich na terenie Rosji powoli uznana zostaje jako coś naturalnego, bowiem nawiązuje jednak do sytuacji bardzo naturalnej przed rewolucją. Oczywiście istniały diecezje katolickie na terenach Rosji, nie trzeba się dziwić, że one funkcjonują obecnie. Podobnie kwestia kościoła unickiego, miejmy nadzieję, że się w najbliższym czasie w jakiś sposób wyjaśni. Ja jednak wiążę największe perspektywy z pewnego rodzaju zmianą także generacji wśród duchowieństwa prawosławnego, jak i katolickiego, która to będzie miała swoje odzwierciedlenie także i gdy chodzi o życie parafialne. I to porozumienie, które istnieje w rodzinach i które istnieje między parafiami, zaowocuje w przyszłości jeszcze ciaśniejszą współpracą, także gdy chodzi o kwestie powiedzmy, oferty chrześcijańskiej dla jednak znaczącej części społeczeństwa rosyjskiego, które pozostaje niewierzące. I tu trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z wieloma ateistami, ludźmi niewierzącymi, ludźmi poszukującymi. Gdyby nasza oferta chrześcijańska była jednogłośna, w sensie bogata o dwie tradycje, ale jednomyślna, gdy chodzi o prawdę i o interkomunię, nasze świadectwo byłoby bardziej silne.
Bardzo często ludzie pytają, jak ma wyglądać ta jedność chrześcijan.
Myślę, że istnieje wiele modeli pojednania, czyli przyszłości. Nie mówi się już o tym, że bracia odłączeni, czy to prawosławni, czy protestanci powinni powrócić na łono Kościoła katolickiego. Jest to model jakby zarzucony przez teologię współczesną i w dialogu jakby się nie używa. Mówi się właśnie o dialogu, a dialog zakłada dwie rzeczy. Otwartość moją na prawdę innych, ale też zakłada to, że ktoś inny zechce wysłuchać moich racji i prawy, którą mam. Nie chodzi o niwelowanie różnic, które istnieją. Chodzi o wzajemne wyjaśnianie pewnych różnic dogmatycznych, doktrynalnych, po to, by przejść do dialogu, do jedności interkomunionalnej. I tutaj świetnym przykładem jest dokument, który został podpisany między Kościołem Rzymskokatolickim a wspólnotami protestanckimi tym razem, gdy chodzi o problem usprawiedliwienia, kiedy niejako zostawiono na boku wiekowe spory na temat terminów i słów, a wspólna komisja zajęła się poszukiwaniem, analizowaniem tekstów biblijnych, źródeł patrystycznych po to, żeby wypracować wspólną doktrynę. Myślę, że jest to jakaś droga do pojednania, kiedy wspólnie razem teologowie i hierarchii pochylają się nad tekstami Pisma Świętego, nad wspólną tradycją, zwłaszcza Kościoła Niepodzielonego pierwszego milenium, po to, aby wypracować jakby na nowo i wspólnie razem pewnego rodzaju koncepcje, wyjaśnić spory, a także różnice doktrynalne, które istniały i które jeszcze do tej pory istnieją. Gdy chodzi o Kościół prawosławny, różnice doktrynalne nie są aż tak bardzo ważne. Wydaje mi się, że pozostają do wyjaśnienia kwestie prymatu papieskiego. Druga sprawa, niektóre kwestie eklezjologiczne, gdy chodzi o Kościół. Niektóre kwestie mariologiczne oraz problem pochodzenia Ducha Świętego. Są to główne aspekty doktrynalne, które należałoby wyjaśnić. Cały czas jest jakby zaakceptowany tak zwany postulat kardynała Ratzingera, który na początku lat 70. sformułował pewnego rodzaju aksjomat, że jeżeli nastąpi pojednanie chrześcijan, my jako katolicy nie możemy wymagać od chrześcijan innych wyznań zaakceptowania natychmiastowego tych doktryn, czy powiedzmy tych prawd, które Kościół katolicki zaaprobował w ciągu drugiego tysiąclecia.
Mówiliśmy o tym dialogu z Kościołem prawosławnym. Ojciec też wspomniał, że na terenie Rosji znajdują się różne denominacje kościołów. Jak to wygląda z Kościołem protestanckim?
Kościół protestancki znajduje się jeszcze w trudniejszym położeniu aniżeli Kościół katolicki, ponieważ Kościół katolicki ma jednak sformułowane, kształtowane swoistego rodzaju struktury. Są diecezje, są pasterze, mamy ośrodki jedności. Kościół protestancki cierpi bardzo na podział wewnętrzny. Różnego rodzaju wspólnoty protestanckie nie mają takich ośrodków wspólnych, które by koordynowały ich pracę. W związku z tym muszą, powiedzmy, troszczyć się o rejestrację swoich wspólnot parafialnych, wspólnot religijnych, odzyskanie mienia, które zostały zagrabione po rewolucji, bardzo indywidualnie i są narażone z tego powodu na różnego rodzaju szykany i trudności ze strony władz lokalnych. Nie mają też punktu odniesienia poza granicami Rosji, nie mają centrum takiego, jakim jest jednak stolica apostolska dla katolików. I z tego powodu to rozdrobnienie i ta diaspora, w której żyją, bardzo im dokucza. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że w dużych ośrodkach miejskich, jak Moskwa, Sankt Petersburg, Nowosybirsk, Irkuck, posiadają bardzo mocne i bardzo dobrze zorganizowane struktury lokalne, posiadają szkoły biblijne, kształcenia liderów grup, katechizatorów, także dla dzieci, oferują wiele przekładów, książek i innego rodzaju publikacji, które pomagają im rozwinąć nawet pewnego rodzaju myśl teologiczną już w Rosji.
Ja dziękuję ojcu za rozmowę, a państwu przypomnę, że gościem naszego programu był ojciec Jakub Błaszczyszyn, werbista, już od kilku lat zaangażowany na polu ekumenicznym w Rosji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Na tym kończymy nasz poniedziałkowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.